Witam bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie i w tak wspaniałym miejscu i zwłaszcza w tak znakomitym gronie. Temat, jaki podejmuję, dotyczy myśli, które pojawiły się bardzo dawno temu, 2500 lat temu. Ale są to myśli, które ciągle inspirują, które pozwalają głębiej rozumieć pewne problemy, które pomagają porządkowanie i pojęć, i myśli. Dlatego też sięgamy do starożytności, żeby u źródeł odzyskać pewną jasność widzenia, po to, żeby żyjąc dzisiaj i żyjąc ku przyszłości, mieć poczucie więzi z tymi, którzy kiedyś byli zdolni do tak niezwykłych odkryć i którzy byli twórcami naszej cywilizacji zachodniej. Bo czym jest niepodległość i dlaczego niepodległość jest tak cenna, nie trzeba przekonywać nas, Polaków. My to rozumiemy i każdy, kto jest Polakiem, dziwi się, kiedy można myśleć inaczej. Ale chodzi właśnie o to, żeby w tym potoku słów, w tym czasami bałaganie myślowym, żeby odzyskać pewną jasność, żeby rozumieć, o czym się mówi. I właśnie mój krótki referat, w którym powołam się na kilku tylko myślicieli, ma takie zadanie, to nie będzie nic odkrywczego. Natomiast może być bardzo odświeżające. Jakie były wymiary niepodległości dla starożytnych Greków? Otóż był to wymiar cywilizacyjny, kulturowy, polityczny i ludzki. Wymiar cywilizacyjny pojawił się wtedy, kiedy ta mała Grecja została zaatakowana w połowie VI wieku przed Chrystusem przez największe imperium wówczas świata, przez Persję. I wtedy to Grecy uświadomili sobie, kim są. I że są nie tylko jakimś małym plemieniem, ale że ich osiągnięcia, ich wielkość jest czymś, co daje podstawę tożsamości nie tylko Grecji, ale Europy, a potem dalej również i świata. Kiedy pod Platejami w roku 479 Grecy pokonali Persów, jeden z wielkich humanistów, Lizjasz, tak pisał: owego dnia zwieńczyli Ateńczycy poprzednie walki pięknym zakończeniem. Europie zapewnili trwały stan wolności. Eleutherian te Europę. Eleutheria, wolność, niepodległość. To jest właśnie to słowo tak cenne w kulturze greckiej. Jaka wizja? Wystarczy popatrzeć na mapy. Grecja maluteńka, potężne imperium, potężne. A Grecy wygrali. Ale mając tę świadomość, o co walczą, to była misja cywilizacyjna. I jeżeli zwłaszcza święty Jan Paweł II podkreślał, że to była opatrznościowa rola inkulturacji chrześcijaństwa w kulturze greckiej i rzymskiej, to właśnie tutaj spotykamy się z tym niezwykle jasnym, daleko sięgającym w przód widzeniem. Gdy chodzi o kulturę, to obejmuje ona pewien styl życia charakterystyczny dla danego społeczeństwa. I znowu pojawia się ona w kontekście konfliktu między Grecją i Persją. Perykles tak mówił: W naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności. W życiu prywatnym nie wglądamy z podejrzliwą ciekawością w zachowanie się naszych współobywateli. Nie odnosimy się z niechęcią do sąsiada, jeśli zajmuje się tym, co mu sprawia przyjemność. I nie rzucamy w jego stronę owych pogardliwych spojrzeń, które wprawdzie nie wyrządzają szkody, ale ranią. Kierując się wyrozumiałością w życiu prywatnym, szanujemy prawa w życiu publicznym. Jesteśmy posłuszni każdoczesnej władzy i prawom, zwłaszcza tym niepisanym, które bronią pokrzywdzonych i których przekroczenie przynosi powszechną hańbę. Tak pisał i mówił Perykles. Jest to tekst, który, chociaż minęło prawie 2500 lat, jest to tekst tak nam bliski w sposobie ujęcia tylu zagadnień, że rozumiemy lepiej samych siebie, że my właśnie stamtąd jesteśmy, że nasza tożsamość polska zakorzeniona jest w kulturze greckiej. To jest po prostu cudowne. I dlatego do tej kultury musimy wracać, żeby się nie zagubić. A co robił tyran, który postępował na wzór Persów? Arystoteles tak pisał. Stara się tyran o to, aby nic nie uszło jego wiadomości, co mówi lub cokolwiek czyni ktokolwiek z jego poddanych. Do tego celu służą szpiedzy, jak w Syrakuzach, tak zwane donosicielki, albo też podsłuchiwacze, których wysłał Hieron, tyran syrakuzański, gdziekolwiek było jakieś zebranie towarzyskie i zgromadzenie. I w takiej atmosferze wzajemnego podglądania, donoszenia, oczywiście żadna kultura się już nie rozwinie. Ludzie są zastraszeni, skrępowani, koniec. Gdyby Grecja straciła wtedy niepodległość, gdyby Persja zwyciężyła, nie byłoby Sokratesa, który wychodził na rynek i śmiało, otwarcie dyskutował najważniejsze tematy. Nie byłoby Platona, nie byłoby Arystotelesa, nie byłoby Fidiasza, nie byłoby Sofoklesa. Ich po prostu by nie było. A jakby ich nie było, nie byłoby tych dzieł, które stały się dziełami ożywiającymi kulturę ludzkości. A więc walka była naprawdę wielka, o wielką rzecz. Teraz zastanówmy się, przechodząc już do tego punktu najbardziej newralgicznego, do polityki. Wskutek czego może nastąpić utrata niepodległości? Wskutek podboju przez obcych, ale również wskutek napływu obcych ludów. Może też nastąpić wskutek zagrożenia wewnętrznego. Również niestabilność państwa, brak patriotyzmu i brak kultury wolności. Na to wszystko zwracali uwagę Grecy. Zagrożenie z zewnątrz. Oczywiście to jest jasne, że kiedy mamy zagrożenie o charakterze militarnym ze strony wielkiego imperium, takiego jak Persja, no to wynik wydawałoby się jest łatwy do przewidzenia, ale jednak znowu musimy powtórzyć. Poczucie tej wielkiej misji, jakie spoczywało na malutkich Grekach, dodawało im skrzydeł, dodawało dzielności. A z drugiej strony nie tylko lokalizacja była ważna, bo kiedy królowie macedońscy, poczynając od Filipa II, zaczęli powiększać swoje niewielkie państwo, Demostenes zwracał uwagę na to, że Filip postępuje na wzór perski, robił swoje rachunki z myślą o zaborach i powszechnym podboju, a nie o pokoju i sprawiedliwości. Macedończycy postępowali z iście azjatycką przebiegłością. I dlatego Demostenes ostrzegał Ateńczyków, żeby uważali na królów macedońskich. Ludność napływowa. Dziś mówimy o emigrantach. No to zobaczmy w takim razie, co na ten temat pisał Arystoteles. Arystoteles podkreślał, że społeczeństwo to coś więcej niż skupienie się dowolnej masy ludzi. Jeżeli bowiem w skład takiej masy wchodzą grupy zbyt różnorodne, to ciągle istnieje niebezpieczeństwo przewrotów. Swoistym przykładem takiej niebezpiecznej różnorodności jest napływ emigrantów. Arystoteles wyjaśniał i podawał przykłady. Obywatele antyscy, którzy przyjęli wygnańców z Chios, byli zmuszeni wyrzucić ich z bronią w ręku. Przeciwnie zaś mieszkańcy miasta Zankle, którzy przyjęli Samijczyków, sami zostali przez nich wypędzeni. Mieszkańcy Apollonii nad Morzem Czarnym po sprowadzeniu nowych osadników wzniecili powstanie, a tak samo doszło do zaburzeń i walki w Syrakuzach, gdy po obaleniu tyranii obcym i najemnikom nadano obywatelstwo. Mieszkańcy Amfipolis, którzy przyjęli osadników z Chalcydyki, zostali przez nich po największej części wyrzuceni. Taka była lekcja historii dotycząca przyjmowania emigrantów. Dalej, zagrożenie wewnętrzne. Zagrożenie wewnętrzne dotyczy przede wszystkim ustroju, wedle którego dana społeczność jest organizowana. I tutaj Platon mówił jednoznacznie, że zły ustrój to jest po prostu rozstrój, a nie ustrój. Arystoteles mówił, że zły ustrój to jest zwyrodnienie, a nawet zboczenie. A Cyceron powiedział, tyrania w ogóle nie jest państwem. A więc tutaj zdawano sobie sprawę z tego, że nie można igrać z ustrojem politycznym, który w momencie, gdy zawiera w swej strukturze błędy, staje się zarówno niebezpieczny dla obywateli, jak i dla państwa, czyli w konsekwencji prowadzi do upadku niepodległości. Na czym polega tutaj problem? Problem polega na tym, że dzisiaj pod przemożną propagandą demokracji, a dzieli się ustroje na dwa, totalitaryzm i demokracja. Otóż Grecy byli bardziej subtelni i wyróżniali co najmniej 6 ustrojów. Główna sprawa dotyczy nie tego, w jaki sposób ktoś dochodzi do władzy, tylko po co rządzi. Jaki jest cel jego rządzenia? A teraz, czy to będzie 1, czy 10, czy 100, to jest inna sprawa. Chodzi o to, że po co oni rządzą? O co im chodzi? Jeżeli na to pytanie nie odpowiemy, to co z tego, że demokratycznie zostanie wybrana jakaś szajka? Czy to automatycznie generuje, że ustrój będzie zdrowy? Nie. Bo jest kwestia celu. I tutaj jest to ta jednomyślność Platona, Arystotelesa i Cycerona. Chodzi o, i to państwo znają, o dobro wspólne. Dobro wspólne jest racją zdrowej polityki. Jeżeli nie ma dobra wspólnego, to jest dobro różnych grupek, zaczynając od tyrana jako jednostki i jego rodziny. Dlatego też tak ważne jest, żeby uświadomić sobie, co tak naprawdę jest celem polityki, dzięki czemu polityka może być zdrowa. Bo jeżeli celem jest tylko dobro pewnych jednostek, to w ogóle to nie jest polityka. To jest hochsztaplerstwo. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Błąd polega nie... Na czym polega błąd? Na tym, że demokracja grecka była demokracją reprezentatywną. To znaczy wybierano kogoś po to, żeby reprezentował tych, którzy go wybierają. Jeżeli odchodził, jak mówimy dzisiaj, od programu wyborczego, to go po prostu zwalniano. A my jesteśmy zakładnikami liberalnej koncepcji demokracji anglosaskiej, która polega na tym, że potrzebne jest politykowi tylko to, żeby był wybrany. To go legitymizuje. A co on potem będzie robił, to już w ogóle nie ma znaczenia. On będzie robił, co on będzie chciał. I powie, wy mnie wybraliście. No tak, ale myśmy po coś ciebie wybrali. A nie, to mnie nie interesuje. I tu jest ten błąd. I my się wikłamy, bo z jednej strony szukamy dla demokracji uzasadnienia, świętego uzasadnienia, bo demokracja jako wola ludu ma zastąpić tradycyjną w monarchii wolę Pana Boga. I wpadamy w pułapkę braku celu wyraźnego, co generuje różnego rodzaju patologie. I nasz system właśnie jest pomieszaniem, gdzie oczekiwania z uwagi na to, że my jesteśmy z tradycji greckiej, że politycy będą reprezentować nas, kiedy oni reprezentują potem swoją ideologię albo swoje interesy. I tu wpada tradycja późniejsza, nowożytna, właśnie demokracji w sensie liberalnym. Jeżeli jest ustrój chory albo nieodpowiedni dla danego społeczeństwa czy dla danego czasu, to oczywiście on prowadzi do osłabienia państwa i społeczeństwa, a w konsekwencji ułatwia utratę niepodległości. Następnie, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, stabilność państwa. Tym bardzo był przejęty Cyceron. Wyjaśniał, nasze państwo stworzone zostało nie przez geniusz jednostki, lecz przez wielu genialnych ludzi i było budowane nie na przestrzeni jednego życia, ale przez kilka wieków, poprzez życie wielu pokoleń. I to jest to, dlatego tak ważne jest w refleksji nad historią i polityką polską, ciągle pamiętać o ciągłości politycznej naszego państwa, rozrywanej przez zaborców, które coś, co należy jednoznacznie potępić i wracać do ciągłości, bo cała strategia wielu państw opartych na tak zwanej statolatrii, czyli kulcie państwa, polegała na tym przeciwko Polsce, a czemu przeciwstawiał się tak mocno ksiądz kardynał, prymas Polski Stefan Wyszyński, że my jesteśmy państwem sezonowym, nie ma z kim rozmawiać, bo co roku zmienia się władza, koncepcja, wszystko się zmienia. Więc nie ma w nas tej zasady, na jaką zwracali uwagę właśnie Rzymianie i co podkreślał Cyceron. A ze stabilnością łączyła się powaga sprawowanego urzędu. Kiedy patrzymy na niektórych posłów z parlamentu, którzy wyprawiają cyrki, to po prostu ułatwiają wrogom, co? Lekceważący stosunek do państwa polskiego. No to jest porażające zupełnie. Pewnie, że w tym jest jakaś metoda, ale niemniej jednak to już nie ta tradycja, to już jest kabaret. Dalej, to co dla nas jest ważne również, brak patriotyzmu. Problem polega na czymś głębszym niż samo słowo patriotyzm. Chodzi mianowicie o miłość do ojczyzny, która jest oparta na poczuciu trwałego związku przez pokolenia właśnie z tym krajem i z tym narodem. To nie chodzi o to, żeby siedzieć w jednym miejscu, nigdzie nie jeździć. Sienkiewicz mnóstwo podróżował, ale pisał, nie wyobrażam sobie, żebym ja miał w planach zamieszkać w ogóle poza Polską, nie być Polakiem. To o co innego właśnie chodzi, o sprawy głębsze. Jeżeli będziemy tak się włóczyć po świecie dla samego włóczenia, to kto będzie odpowiadał za Polskę? Posłuchajcie Państwo, co pisał na ten temat 2000 lat temu ponad Cyceron. Miasta nadmorskie odznaczają się również pewnym zepsuciem i zmiennością obyczajów. Mieszają się w nich bowiem różne języki i różne sposoby życia. W związku z czym sprowadza się tam nie tylko zagraniczne towary, ale i cudzoziemskie obyczaje. Tak iż żadne z ustanowień ojczystych nie może trwać w stanie nienaruszonym. Mieszkańcy takich miast nie trzymają się swoich domostw. Złudne nadzieje i płoche zamysły nieustannie wabią ich na dalekie wyprawy. A kiedy nawet ciałem przebywają w domu, to jednak duchem uciekają stamtąd i włóczą się po świecie. Zaiste nigdy nic nie przyczyniło się w takim stopniu do upadku osłabionej już od dłuższego czasu Kartaginy i Koryntu, jak ten pęd do włóczęgi i niestały tryb życia obywateli, którzy porwani zapałem do handlu i żeglugi, zaniechali uprawy roli i sztuki wojennej. Dokładnie to się dzieje ze współczesnymi państwami, z nami, ze społeczeństwem. Włóczą się nie wiadomo po co. I co potem? I potem to wszystko się rozpływa. Dlatego ważne jest, abyśmy nie stali się jak te miasta nadmorskie. I wreszcie ostatni punkt, brak kultury wolności. Co się składa na kulturę wolności? Wolność to nie jest tylko zachcianka czy realizacja zachcianek. Jest ktoś, kto może wybierać i jest coś, co wybiera. Otóż w przypadku tego kogoś, kto wybiera, on musi mieć nastawienie człowieka wolnego. Poprzez reklamy, propagandę, socjotechnikę, media urabiają mentalność niewolniczą. Ludzie nie są sami w stanie podjąć własnych decyzji. Oni ciągle szukają idoli, celebrytów, piosenkarzy, piosenkarek, różnych ludzi, żeby powiedziano im, co mają wybrać. I to jest bardzo niebezpieczne, że człowiek traci wiarę i umiejętność we własne rozeznanie i własną wolę, że zdolny jest pójść za tym, co potrafi rozpoznać. I dlatego w kulturze wolności ważne jest nie tylko, że ja mogę sobie wybierać, ale co wybieram. Muszę umieć odróżnić hierarchię wartości i hierarchię tego, co wybieram. Co jest na jakim miejscu, a następnie co jest środkiem, a co jest celem. Cały ten nakręcany dzisiaj konsumpcjonizm, który oczywiście napędza gospodarkę, ale pamiętajmy, to jest ślepy zaułek, bo to są tylko środki. No można produkować coraz lepsze samochody, bardzo dobrze, ale samochód jest środkiem, a nie celem. I jakie są cele? I myśmy się pozbawili celu, a cel jest zawsze odsłaniany przez kulturę wysoką. Nie odzyskaliśmy kultury wysokiej. Po komunizmie, proszę Państwa, nie. Można zmienić przepisy, konstytucję nową przegłosować, ale kultury wysokiej nie odzyskuje się z dnia na dzień. I to gdzieś zeszło na bok. Tego nie ma. W związku z tym się miotamy, ponieważ w naszych dziejach mieliśmy okresy bardzo wysokiej kultury. Takiej, która budziła podziw i żywiła wiele innych narodów. A teraz tego nie ma. I to nie jest dobry znak. Dlatego musimy wracać do ciągłości najwspanialszej polskiej kultury, która potrafiła nadać albo odsłonić sens ludzkiego życia. Trzeba być wychowywanym do takiej kultury. Tego się nie zdobywa dzięki temu, że człowiek się rodzi. Tak jak języka nie zdobywa się przez urodzenie. Trzeba się uczyć i uczyć i uczyć. Czemu tak strasznie katują ten język? Nie akcentują prawidłowo. Mówią niewyraźnie. Po co? O co to chodzi? Dlaczego o to nie dbają? Mają wszelkie narzędzia i nie dbają. To jeśli naszego języka nie będziemy szanować, to dlaczego resztę mamy szanować? I już na zakończenie. Niepodległość państwa jest dla niepodległości człowieka. By człowiek mógł w sposób wolny budować kulturę bycia człowiekiem, czyli rozwijać się w środowisku ludzkim. Polityka nie zastąpi kultury wysokiej, bo nie daje celów, lecz zabiega o środki. Nie chodzi o to, żeby Chopin był dyrektorem Departamentu Muzyki, lecz żeby tworzył, bo za niego nikt tego nie zrobi. Chrześcijaństwo, inkulturowane w dziedzictwie Grecji i Rzymu, pogłębia znaczenie suwerenności ludzkiej osoby z uwagi na to, że człowiek został stworzony na obraz Boga i w sposób wolny może Boga wybierać. Chociaż Bóg jest absolutem i stwórcą, ale człowiek może wybierać. To jest coś niezwykłego. Również wobec Boga. To jest najwyższy wymiar kultury wolności, jaką człowiek może osiągnąć i dzięki której staje się autentycznie niepodległy. Dziękuję bardzo.